Niezwykła kamienica na Śląsku, tuż przy granicy polsko-niemieckiej i jej mieszkańcy. Piękna róża, Żydówka i zauroczeni nią trzej mężczyźni. Polak, Ślązak i Niemiec. Taki jest punkt wyjścia filmu Michała Rosy Szczęście Świata, nagrodzonego Złotym Gronem na festiwalu w Łagowie. Jak pracuje wyobraźnia reżysera? Jak powstaje scenariusz, a potem film? Posłuchajmy Michała Rosy.
Ja piszę długo bardzo scenariusze. Zaczęło się akurat w tym przypadku od takiej historii, którą ktoś opowiedział o jakimś przedwojennym, nieznanym ludziom autorze przewodnika po Polsce. Autor był ukrywany przez wydawcę, bo sobie to zastrzegł i ktoś tam doszedł jakimś dziennikarskim śledztwem, że to był człowiek, który napisał to będąc sparaliżowany. On po prostu czytał listy, czytał relacje i budował sobie przewodnik z tego w głowie, podobno bardzo precyzyjnie. To oczywiście może być jakiś rodzaj mitologii, może to ktoś wymyśli, natomiast mnie to mocno zainspirowało, bo ja sobie pomyślałem, że to po pierwsze jest piękne, po drugie pomyślałem sobie przede wszystkim, dla kogo on to pisał. I sobie wyobraziłem wtedy moją Różę, główną bohaterkę tego filmu. Także to takimi jakimiś dziwnymi pętlami. Potem postacie, kto wokół Róży, matematyka. Jak matematyka, to powstał Rufin. Chłopak też ma taką dziwną, na pół tajemniczą historię, ponieważ jak jeździłem na moje pierwsze studia, to jeździłem autobusem i na przystanku parę razy spotkałem chłopca, który miał gdzieś 12-11 lat. To były lata 80. Autobusy jeździły jeden za drugim. On siedział sobie i czytał książeczkę. One jeździły, jak wiemy, bardzo niepunktualnie. Natomiast on w pewnym momencie zawsze wstawał, jakby słyszał, jakby czuł, wychodził i to był jego autobus. Obserwowałem kilka razy to. Byłem zadziwiony. Nie wiedziałem, co się dzieje. I sobie wymyśliłem właśnie tego mojego chłopaka, który w pewnym momencie tak naprawdę nie wiadomo dlaczego zaczyna słyszeć troszkę inny język i nagle zaczyna nim mówić, nie wiadomo dlaczego.
No, ja się domyślam, dlaczego. Tak, ale fascynacja różą to sprawiła.
Dokładnie tak, bo to jest kobieta, która dawała im bardzo wiele. To znaczy, jednemu z nich dawała pewien rodzaj lekkości. On nagle zaczął przy niej tańczyć, nagle poczuł się wolny. Drugiemu dawała, przez to, że pewnie był w niej zakochany ten chłopak, chociaż pewnie o tym jeszcze nie wiedział, jakie to jest uczucie, to się u niego budziło. No jakby jego wszystkie zmysły były na nią nakierowane, w związku z tym nagle zaczął coś rozumieć, nie wiadomo dlaczego, zaczął mówić. Trzeci z moich bohaterów, też troszeczkę dziwak przecież, to jest facet, który był lekarzem, kiedyś wojskowym, jego syn dalej jest lekarzem wojskowym i on w domu hoduje orchidee. Takie dziwne orchidee, które nigdy nie kwitną u nikogo. A on zobaczył, że jego orchidee zaczynają coś się z nimi dzieje, jeżeli róża się kąpie. On zbudował całą instalację w związku z tym, żeby wszystkie te wyziewy z jej łazienki piętro niżej dochodziły do jego kwiatów i to jest jego obsesja.
Ten człowiek też ma swoje źródło gdzieś w świecie rzeczywistym?
Nie, nie, nie. Tego akurat wymyśliłem zupełnie. I tak to jest i to trwało 3 lata, gdzie pisałem sobie jedną historyjkę, drugą, potem one zaczęły się zazębiać. Potem, jak już wydawało mi się, że wiem, o czym chcę zrobić ten film, to pisałem bardziej współczesną część, czyli o świecie bez róży, o tym, co się dzieje z człowiekiem, jeżeli głęboko go przejmuje puste miejsce po kimś. Bo to jest też taka moja obsesja życiowa, że im jestem starszy, to zdaję sobie sprawę z tego, że parę osób, to nie tylko kobiety, ale kobiety również, były jakieś ważne spotkania w moim życiu, o których na wiele lat zapomniałem i one teraz do mnie wracają. I strasznie mi brak tego, co było.
Czyli ślad tej pustki jest trwały.
Jest coraz bardziej dojmujący. Bo właśnie mało tego, według mnie on się natęża. On się natęża, on zwiększa swoje natężenie. I tak naprawdę o tym tak chciałem zrobić ten film. Tak naprawdę ta część w lat 50. ona była dłuższa, ona była bardziej rozbudowana. Bo chodziło mi o znalezienie pewnej metafory właśnie tego pustego miejsca związanego z tym, że oni w latach 50. żyją już w takich dosyć sztywnych kokonach rodzinno-domowo-społecznych, bardzo się z tym źle czują i nagle przez przypadek schodzą do mieszkania Róży i do nich to wraca. Wraca i ich wyzwala, to znaczy przypomina im to, co się działo 20 parę lat wcześniej i oni stają się odważni przez to. Oni nagle łapią siłę, moc, żeby się przeciwstawić żonie, żeby zerwać taką traumatyczną więź pomiędzy matką a synem, żeby wyjść poza to, a tą siłę daje mi róża takim dziwnym powrotem po latach. Także tak to kombinowałem. Trwało, chyba po 4 latach zdecydowałem się to złożyć producenta. Oczywiście problemy finansowe to są może najmniej interesujące, zawsze są przy tego typu filmach, bo to nie są filmy dla bardzo szerokiej grupy ludzi. Ten film się udało zrobić za 4 miliony niecałe. Jak na film historyczny to nie są wielkie pieniądze. Natomiast jeżeli chodzi o aktorów, o twórców, to ja dosyć szybko wiedziałem, z kim chcę pracować. Zrobiłem jakieś niewielkie takie wewnętrzne zdjęcia próbne, bardzo niewielkie. Po kilku rozmowach i z Karoliną Gruszką, i z ludźmi, których lubię, cenię, z Agatą Kuleszą, która kiedyś lata temu przyjechała na jedną scenę do mojego filmu. To był film Co Słonko Widziało. I tego dnia, jak przyjechała, dowiedziała się, że scenę całą gra po norwesku. I ona w ciągu 2 godzin nauczyła się tych kilkunastu zdań po norwesku. Fantastycznie. Wtedy mnie ujęła tym, absolutnie. I zawsze wiedziałem, że chcę pracować z Agatą. Więc z Agatą fantastycznie, chociaż musiała wykonać sporą robotę. Ona mówi cały film po niemiecku. Agata dobrze mówi po niemiecku, ale ona jest perfekcjonistką, więc po takich dłuższych rozmowach o tym, jak i co chcemy zrobić, jeszcze dodatkowa była rozmowa, znajdźmy bardzo dobrą Niemkę, germanistkę, ale Niemkę. Ona to nagrała na jakąś taką kasetkę. I Agata przez 2 miesiące chodziła i wsłuchiwała się w to i mówiła. Podobno mówi fantastycznie, nie znam niemieckiego. Ja miałem chcę przez germanistkę na planie, ale wszyscy Niemcy mówią, że to jest absolutnie perfekcyjnie niemiecki. Także operatorem to jest Marcin Koszałka. My się znamy już sporo lat. Zrobiliśmy Rysę, jeden film 8 lat temu. I z Marcinem to jest tak, że my sobie przed filmem jedziemy gdzieś na tydzień do 2 tygodni w odludne miejsce. Siedzimy, gadamy po 2-3 sceny, omawiamy sobie, które idą i tak budujemy pewien rodzaj wizji plastycznej, ale nie tylko. To jest zwrotne, bo to nie jest tak, że forma nie przenika się z tym, o czym chcemy opowiadać.
I potem na planie już robicie to, coście przegadali, czy to jest żywe ciągle i się zmienia?
To jest zawsze żywe, natomiast ja jestem rzeczywiście reżyserem troszkę jak, zachowując proporcje, jak mówił Quentin Tarantino, że on sobie nie pozwala na improwizację, on wszystko ma zapisane. Ja mam w większości wszystko zapisane, ale zawsze gdzieś koło 20-30% to jest żywa materia, także staram się być maksymalnie przygotowany, ale zdarzają się naturalnie rzeczy, które muszę zmienić.
A w gronie tym aktorskim to macie tak jak w teatrze, najpierw spotkania, próby stolikowe, rozmowy, czy osobno pracujecie?
Ja głównie osobno. To znaczy, ja nie lubię prób przed zdjęciami, natomiast ja lubię rozmowy przed zdjęciami. My ze sobie siadamy z każdym z moich aktorów i 2-3 dni przechodzimy przez cały scenariusz. Raz, drugi, trzeci, piąty. Budujemy sobie pewne przebiegi całości i potem, jak robię próby, to naprawdę 1 dzień albo nawet dosłownie, żeby sprawdzić dwójkowo pewne rzeczy, czy po prostu w duetach to się udaje. Jak wchodzimy na plan, uważam, że to jest siła, że wchodzą aktorzy w kostiumie, wchodzą we wnętrze, które sobie dotąd wyobrażali i te pierwsze 2-3 próby, które przed zdjęciami są najważniejsze. One pozwalają im ogarnąć przestrzeń, wejść z sobą, ja jako aktor oraz z sobą, ja jako postać w to miejsce, zderzyć się z drugim aktorem, zderzyć się ze mną jeszcze raz. Według mnie to jest ten moment, gdzie się buduje film tak naprawdę. Znam ludzi, którzy oczywiście robią długie próby aktorskie przed filmami. Ja mam poczucie, że to trochę zabija. Że to trochę zabija pewien rodzaj świeżości. Mam poczucie, że to troszkę bywa potem techniczne. Ja kiedyś też tak robiłem, ale potem miałem poczucie, że to zaczyna się, oczywiście zależy od ludzi, ale zaczyna się czasami odtwarzanie albo szukanie czegoś, co było kiedyś, co jest bardzo niebezpieczne według mnie, bo to zawsze powinien być proces. To nigdy nie powinno być skończone. Dla mnie jest bardzo inna rzecz ważna. Ja w życiu nie odpuściłem jednej klatki w montażu. Znaczy ja siedzę nad tym. Ja uwielbiam montować filmy. 2, 3, 4 miesiące, pół roku czasami. Słonko na przykład montowaliśmy chyba z 8 miesięcy. Z moim przyjacielem Krzysiem Szpetmańskim, jakim fantastycznym polskim montażystą.
No ile wersji powstaje?
Przy Słonku kilkanaście, tutaj kilka co najmniej powstało. to są wersje struktury filmu bardziej niż samych scen. Czasami zdarza się tak, że scena, która w scenariuszu była zapisana w jakimś jednym miejscu, trafia w inne miejsce troszkę. W związku z tym trzeba ją delikatnie wewnętrznie także przemontować, żeby znaleźć inne punkty ciężkości, inny ciężar w każdej ze scen. Bo to nie jest tak tylko, że się montuje film w pewnym przebiegu dramaturgicznym. Ja w ogóle mam taką własną teorię montażu, która mówi, że film buduje się w zderzeniu ujęć i scen. To wszystko, co się dzieje w mojej wyobraźni, czyli wyobraźni widza, ja teraz odchodzę, w zderzeniu dwóch scen jest dla mnie najważniejsze, jest tą rzeczą ulotną, której nie jestem w stanie zaprogramować w filmie. Nad tym staram się najbardziej pracować, żeby ten rodzaj takiego esprit, który powstaje czasami w filmie, on właśnie pojawia się w zderzeniu. W zderzeniu. Oczywiście w przebiegu historii również, w samych akcentach związanych z samą grą aktorską. Jasne. Ale to tak naprawdę najważniejsze dzieje się w tym momencie, jeżeli się zderza pewne elementy w pewnych ciągach czasowych i one w wyobraźni widza budują jeszcze coś zupełnie nowego.
I to czyli jest to. Widz jest partnerem i współtwórcą jednocześnie.
No ale zawsze tak musi być. Myślę, że każdy tak kombinuje. I to nie jest takie myślenie, co widz myśli, tylko co chciałbym, żeby widz poczuł.
No właśnie. I jak często zdarza się to trafienie?
Nie mam pojęcia. To jest tak, że wydaje się, że czasami mi się to udało. Ale to nie jest zbyt często. Bo ja mówię o takich momentach, gdzie płyniemy po prostu, my widzowie. To jest najpiękniejsze w kinie.
Czyli sztuka reżyserska to nie jest jednak matematyka. Tutaj końcowego wyniku nie możemy wyliczyć.
Na szczęście nie. Naprawdę dobry film musi być tajemnicą. Czasami okazuje się, że jest tajemnicą także dla reżysera, dla twórcy i dla wszystkich. Ponieważ właśnie przez zderzenia, poprzez delikatne zmiany w historii, nagle znajdujemy rzeczy, o których nie myśleliśmy, że są w tym filmie. I one zaczynają nas fascynować, one zaczynają być ciężarem takim znaczącym, znaczeniowym tego filmu. Prawda? I one wychodzą czasami dziwnie, one wychodzą na montażu, one czasami wychodzą nawet w momencie, kiedy udźwiękawiamy film. Nagle decydujemy się na jakiś taki zabieg, który nie był planowany, typu oddalanie dialogów, wejście z samymi efektami. Albo inne niż klasyczne użycie muzyki filmowej, prawda, które miesza się na przykład z tym, co się dzieje na zewnątrz. Czasami naprawdę bardzo drobne efekty dźwiękowe zaskakująco zmieniają scenę. Ja pamiętam, kiedyś robiłem taką scenę, dwóch chłopców uciekało gdzieś pomiędzy bramami. Szukałem tej sceny, szukałem jakby energii, to mi otwierało film, wydawało mi się, że to jest istotne. I ciągle nie mogłem znaleźć. Nagle zobaczyłem, że zupełnie przypadkowo w pewnym momencie chłopcy mi wbiegli w takie miejsce, gdzie tam z boku delikatnie mi gołębie odleciały. I ja wpakowałem te gołębie w dużym, większym natężeniu do tego filmu. I one jakby w biegu mojego chłopaka zaczęły go ogarniać. Znaczy szum,
łopot.
Tak jest. Zrobiła się scena zupełnie czym innym. Nagle. A to był naprawdę ostatni etap robienia filmu, bo udźwiękowienie to jest koniec. To wywraca czasami kompletnie myślenie. To jest piękne.
No to życzę w takim razie jak najwięcej takich wywrotek, dobrych wywrotek.
Dzięki, piękne.
Michał Rosa.